Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w kolejnym wydaniu audycji Polityczna dogrywka. O ambicjach publicystycznych par excellence, ale też z naciskiem na syntezę i spojrzenie ponad politycznymi podziałami. Acz nie stroniącej od konkretów. Dziś zatem o historii jako polu walki politycznej właśnie. W roży komentatorsko-eksperckiej pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, uprawianie polityki przez przekaz historyczny to nie jest jakaś szczególna nowość, ale dotąd posługiwały się tym różne totalitaryzmy głównie. Co na to tak zwana demokracja liberalna? Gdzie jest miejsce dla prawdy historycznej?
No, można, cytując klasyka, powiedzieć, że prawda historyczna jest niemile widziana w obozie zwycięzców. A to widzieliśmy chyba bardzo wyraźnie, paradoksalnie, również po 1989 roku, kiedy po oficjalnym ogłoszeniu upadku komunizmu jednak byliśmy świadkami też pewnej próby konstruowania także historii Polski przez tych, którzy określali sami siebie jako zwolennicy demokratycznej Polski.
No właśnie, powstały takie pojęcia jak pedagogika wstydu, ale ostatnio również pedagogika dumy. Czy one są jakoś równoważne? Czy to jest jakiś konsensus?
Pedagogika wstydu jest oczywiście chronologicznie wcześniejsza, bo tutaj odnosimy się właśnie do początków, nazwijmy to aksjologicznych, tego co nazywamy elitami III Rzeczypospolitej, które rzeczywiście dość nieswojo czuły się, takim wydawać by się mogło naturalnym jednak odruchu powrotu do niepodległościowych tradycji Polski, chociażby do pamięci o tych, których nazywamy żołnierzami niezłomnymi po 1944 roku. To nie nastąpiło.
Przepraszam, że mnie słowa, ale to do dzisiaj budzi tak zwane kontrowersje. To jest zdziwienie nieprawdopodobne po tylu latach.
A nie powinno być zdziwieniem, jeżeli się pamięta, że w pewnym poczytnym dzienniku w 1994 roku na 50-lecie Powstania Warszawskiego ukazał się obszerny tekst sugerujący, że Armia Krajowa w czasie powstania zajmowała się głównie mordowaniem ludności żydowskiej.
No i tu jest pewien szkopuł, bo to kwestia już kłamstwa w gruncie rzeczy, a nie prawdy historycznej. Panie profesorze, jest Katyń na przykład. Niedawno obchodziliśmy rocznicę i święto tej zbrodni sowieckiej. I tu jest pewna cezura, bo to do 89 roku, do 90 nawet, o Katyniu mówiło się według historyków radzieckich, czy też sowieckich, jak kto woli.
Tak było, natomiast z drugiej strony pamiętajmy, to statystyki pokazują niestety w badaniach opinii publicznej, im młodsze pokolenie, tym niestety aktualnie wiedza o tym, co stało się w Katyniu wiosną 1940 roku, jest mniejsza. Ja sam doświadczyłem, wykładając na paru poznańskich uczelniach, tego, że studenci mi mówili, że w 1940 roku w Katyniu Stalin kazał wymordować sowieckich oficjeli.
No tak, Jan Paweł II przestrzegał, mówiąc tymi słowy, naród, który nie zna własnej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Jednocześnie spójrzmy na nauczanie historii, to jest katastrofa w III Rzeczpospolitej.
I niestety ciągle borykamy się z takim bardzo, trzeba powiedzieć, prostackim mniemaniem, że nauczanie historii w szkole jest dowodem na jakąś nienowoczesność, że przecież trzeba wychowywać i kształcić sprawnych podatników, sprawnych technokratów i tak dalej.
Wybierzmy przyszłość, pamiętam takie hasło.
Tak, podczas gdy wszystkie nowoczesne państwa liczące się na świecie przykładają wielką wagę do nauczania historii. No dość wspomnieć, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
No właśnie, wybierzmy przyszłość i te wszystkie mętne zupełnie teorie powodują, że takim młodym ludziom można na temat nawet najbliższej przeszłości mówić wszystko.
Tak, no i kłamstwo towarzyszy również mnożenie tak zwanych białych plam, czyli przemilczaniu niekorzystnych tak zwanych faktów. Na przykład, jak wytłumaczyć młodym ludziom, że ci sami, którzy mówią o tym, żeby Kościół nie mieszał się do polityki obecnie, sami kiedyś w salkach katechetycznych i na parafiach no, zmalodowali oazę wolności.
No i szybko o tym zapomnieli. Panie profesorze, ja przypominam o tych wszystkich faktach, o żołnierzach wyklętych, o Katyniu, ale również o Smoleńsku. Tutaj jest już pomieszanie z poplątaniem. O prawdę jest niezwykle trudno, żeby zwrócić uwagę na takie postulaty, które wydają się no, księżycowe dosyć. Na przykład likwidacja kierunków historii, oczywiście teologii również, ponieważ te kierunki, ktoś tłumaczył, że te kierunki nie przynoszą absolwentom żadnych korzyści, jest problem ze znalezieniem pracy, ale ja pamiętam takich historyków, może nie, raczej absolwentów historii, jak Morawiecki, Tusk, Komorowski i wielu, wielu innych. Co pan...
Katyna Borusewicz.
A no właśnie.
Jest taka prawidłowość, im więcej historyków u władzy, tym gorzej dla historii, niestety tak to jest, jakby pozycji historii też jako dyscypliny akademickiej. Ale takie głosy, jak ten cytowany przez pana redaktora posła Borysa Budki, o zgrozę, był kiedyś ministrem sprawiedliwości w Polsce, który mówi tak lekko komentując to, że właściwie to po co nam wydziały historii i teologii. Czyli wygumkujmy, polski odpowiednik cancel culture, wygumkujmy sporą część naszej kultury.
Jaka jest perspektywa wobec tego? Bo ja jeszcze chciałem dołożyć, ale to może za chwilę, likwidację IPN-u. Jaka jest perspektywa uprawiania historii w sposób taki metodologicznie czysty, według kultury historycznej, jak mówią niektórzy? Ja właśnie chciałem znalazłem taki cytat Cycerona o historii. Cyceron mówił, że historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, a również nauczycielką życia. I to ostatnie się utrwaliło najbardziej i zostało zmasakrowane między innymi przez Hegla bodajże.
A ja jeszcze bym dodał cytat Jacques'a Benville'a, wybitnego francuskiego, byli we Francji kiedyś wybitni myśliciele polityczni, który powiedział, że historia to jest laboratorium polityki. Dlatego wydaje mi się, tak wielu ludzi w Polsce obecnie jest niechętnych nauczaniu historii, bo historia dobrze nauczana przypomina pewne rzeczy. Oczywiście historia nie powtarza się tak w 100%, ale pewne schematy jednak się powtarzają. Pan redaktor pewno doskonale pamięta u zarania III Rzeczpospolitej była taka argumentacja, nie rozliczajmy sądowo komunistów, niech zrobią to historycy. No i pojawili się historycy, młodzi historycy z IPN-u i okazało się, że jest to najgorsze, co mogło nas spotkać.
Panie profesorze, archiwa wszystkie już są dostępne dla naukowców, historyków, bo ciągle gdzieś tam jakieś tajne jeszcze się znajdowały, również w IPN-ie.
Tak, to prawda. Z IPN-em jest ten problem, że tam jest, no niestety tak to trzeba powiedzieć, pewien garb w rodzaju tego departamentu czy tego pionu prokuratorskiego, który mam wrażenie niewiele robi albo niedostatecznie robi, a rzeczywiście blokuje dostęp do pewnych ważnych materiałów archiwalnych, także na przykład z dziejów niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej, o dziwo.
Bo warto rozwijać ten skrót do końca. Instytut Pamięci Narodowej.
Tak, i on kontynuuje też pracę dawnej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, tak to się nazywało w Polsce. Jest jak gdyby, są dwa piony, które dotyczą też głównie badania oczywiście zbrodni komunistycznych, ale także zbrodni niemieckich. Zresztą nowa ustawa o IPN-ie znowelizowana przesuwa datę, od której oni badają, 1917 roku, więc to jest szeroki zakres badań.
No i mamy taki postulat również zapisany w programie największej nadal jeszcze od opozycyjnej partii Platformy Obywatelskiej, likwidacja IPN-u, notabene, czyli Instytutu Pamięci Narodowej, notabene razem z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. To ciekawe.
Tak, to przedziwne połączenie. No wiele mówiące, ale przypomnijmy może dla młodszych naszych słuchaczy, że za powołaniem Instytutu Pamięci Narodowej w 1998 roku głosowali również parlamentarzyści Unii Wolności, z których spora część była potem twórcami Platformy Obywatelskiej. To jest taka bardzo niepokojąca niechęć do instytucjonalizacji właśnie badań nad najnowszą historią Polski. Zadajmy sobie pytanie, jak wyglądałaby nasza wiedza o tej właśnie historii, gdyby nie było IPN-u i gdyby na przykład nie było też Muzeum Powstania Warszawskiego?
No te muzea i instytuty, szczególnie ten pion edukacyjny i historyczny, są chyba niezbędne. Pan profesor myśli, że to się uda?
No, zauważając ten opór i te dość kuriozalne projekty właśnie jak wyprowadzanie historii i teologii z uniwersytetów, tak notabene uniwersytety zaczynały się w dziejach zachodniej kultury od teologii. O tym trzeba przypomnieć panu ministrowi Budce. No to jest takie bardzo niepokojące.
No, obniżenie poziomu edukacji również na poziomie tym najwyższym w Polsce jest aż nadto widoczne. Ale tu pan profesor poruszył taką prawdę na temat głosowania w sprawie Instytutu Pamięci Narodowej. No, postmodernizm jest właściwie takim polem, gdzie można zmieniać zdanie co 5 minut nieomal.
A więc pod tym względem, jeżeli przyjmując to kryterium, co pan redaktor wspomniał, to rzeczywiście Derrida, Foucault i tak dalej ma najpojętniejszych uczniów właśnie w szeregach Platformy Obywatelskiej czy tego typu innych ugrupowań, już nie mówiąc o postkomunistycznej lewicy, gdzie rzeczywiście tam zmiana poglądów z dnia na dzień i kolejne przewroty kopernikańskie są na porządku dziennym.
No ale to w pojęciach wystarczy zmienić, zrobić tak zwany porządek, żeby wszystko się odwróciło?
No język jest oczywiście najważniejszy. Na początku było słowo, nie tylko w sensie teologicznym, ale zwróćmy uwagę jeszcze raz na świat, który nas otacza, bo to jest taki prowincjonalizm niestety w myśleniu, w tych postulatach o wyprowadzaniu historii, o likwidacji IPN-u. No przecież wszystkie wiodące państwa na świecie mają historię na swoich flagowych uczelniach, Cambridge, Oxford, Harvard, Yale i tak dalej. Mają też wielkie instytuty badawcze, odpowiedniki IPN-u. No dość wspomnieć o jakże ważnym dla nie tylko kultury amerykańskiej, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.
No właśnie, w tej dziedzinie też się pojawiają niezwykłe dosyć artykuły, które trudno nazwać naukowymi. One są raczej publicystyczne i traktują archiwa dosyć po macoszemu. Jak się bronić? Ostatnio czytałem taki esej historyka z IPN-u. Jak się bronić przed kłamstwami na temat historii Polski, które są dosyć powszechne?
Znaczy, wydaje mi się, że no właśnie, bronić się trzeba uprawiając rzetelną naukę, dążąc do prawdy i instytucjonalizacja tych badań historycznych, chociażby w postaci Instytutu Pamięci Narodowej, jest rzeczą absolutnie konieczną. To jest takie rusztowanie, na którym buduje się rzeczywiste życie naukowe. Bez tego nie ma. Widzimy to także w innych nowoczesnych, bardzo, bardzo wiodących, można powiedzieć, pod tym względem krajach. Trzeba iść tą drogą.
Ale jest takie ludowe powiedzenie, że zanim prawda założy buty, to kłamstwo już okrąży ziemię, czy jest tych wersji nieco więcej i to jest, czy to wystarczy? Wystarczy wydawać pozycję, ale mam wrażenie, że również obcojęzycznej i trzeba jest jednak dbać o rozpowszechnianie, upowszechnianie tej wiedzy na świecie, a to nie jest prosta sprawa.
Nie jest prosta sprawa, to wymaga strategii, to wymaga oczywiście środków finansowych i oczywiście to wymaga czasu. Tego czasu mamy bardzo mało, bo my właściwie nadrabiamy zaległości nie tylko czasów komunizmu, ale niestety także sporej części historii III Rzeczypospolitej, ale to trzeba robić.
Czyli takiej sytuacji, że historia będzie polem walki politycznej, nie unikniemy, bo polityzacja to jest zjawisko, które dotyczy wszystkiego nieomal. Dziś w Polsce mamy taką właśnie sytuację, mam wrażenie.
Jeżeli ktoś uważa, że historia nie powinna dzielić, czy nie będzie dzielić, no to jest naiwne. To tak jak niektórzy uważają, że skazą demokracji jest to, że są różne partie i one się kłócą między sobą. No taka jest uroda demokracji.
Tak istota, powiedziałbym.
Istota i taka jest też istota życia społeczeństwa obywatelskiego, że ścierają się różne wizje historii. No a co działo się za oceanem w zeszłym roku? Przypomnijmy sobie.
No właśnie, ten przykład jest pouczający. Wielce. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
A państwu przypomnę, że komentował dla państwa profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauki, Akademia Jakuba Sparadyża, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała, a na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.